Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Wprawdzie w gronie wybitnych polskich literatów było kilku arystokratów, jednak wszyscy podpisywali swe utwory wyłącznie imieniem i nazwiskiem. Wyjątek stanowi tu Aleksander Fredro, który zawsze przypominał, że jest hrabią, chociaż jego tytuł był wyjątkowo świeżej daty. Fakt ten wypływał jednak z powodów czysto osobistych, a nie prestiżowych. Na temat rodzinnego majątku Fredrów krążyły sprzeczne informacje. Wprawdzie od pokoleń uchodzili za dość bogatych, ale ciągłe podziały majątkowe wśród rozrodzonych członków familii nie wpływały pozytywnie na ich osobistą zamożność. W efekcie ojciec Aleksandra startował do kariery z niskiego pułapu finansowego. Pan Jacek, wspominał szwagier komediopisarza Ludwik Jabłonowski, pochodził z dobrej, ale podupadłej rodziny. Dziedziczył tylko lichą wioskę koło Liska, Cisną, a chcąc się dorobić, długo chodził dzierżawami. Wreszcie zaarendował część jarosławskiego hrabstwa, a odziedziczywszy po Urbańskich Beńkową Wisznię, lepsze uzyskał położenie na świecie. Nie zmienia to jednak faktu, że Jacek Fredro dorobił się znacznego majątku. Podobno jednym z jego źródeł było odkrycie rud żelaza w okolicy Cisnej. Dzięki temu ojciec Aleksandra założył hutę i odlewnię, produkującą narzędzia rolnicze. Przynosiło to znaczne dochody, a wówczas, jak przystało na posiadacza stosunkowo świeżej fortuny, Fredro uznał, że tytuł hrabiowski mu nie zaszkodzi. Poważniejsi ojcowie familii, przytaczał ówczesne opinie pamiętnikarz Zygmunt Kaczkowski, mianowicie ze starożytnych, bez przerwy w pierwszym rzędzie stojących rodów, mocno na nich Fredrów nosem kręcili, a przy tym puszczali w obieg złośliwe wieści, że nawet nie wiedzieć, skąd ci Fredrowie wzięli się na świecie. Dlaczego jednak jego syn Aleksander, znakomity i popularny komediopisarz, niemal na każdym kroku podkreślał ten austriacki tytuł? Przecież doskonale zdawał sobie sprawę z jego rzeczywistej wartości, a kilka lat wcześniej w komedii Pan Geldhab nawet wyśmiewał upodobanie do tytułomanii. Za wszystkim stała kobieta, a właściwie miłość do znacznie lepiej od niego urodzonej kobiety. O osobach dopuszczanych do stanu rycerskiego mawiano: farba im na herbie jeszcze nie obeschła. Podobnie rzecz miała się z tytułami arystokratycznymi, które zresztą przez stulecia były w Polsce bardzo źle widziane. Obalały bowiem mit równości stanu szlacheckiego, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, a przy okazji sygnalizowały, że ich posiadacze otrzymali je od obcych monarchów. Polscy królowie nadawali bowiem tytuły wyłącznie cudzoziemcom, natomiast rody książęce z Litwy i Rusi pochodziły od dawnych miejscowych dynastii. W efekcie nowi kandydaci na książąt lub hrabiów musieli się starać o odpowiedni reskrypt u cesarza lub papieża, co wzbudzało sprzeciw szeregowej szlachty. Tytuły mogli nadawać także inni monarchowie europejscy, z czego czasami korzystali polscy możnowładcy. Szczególnie w rozdrobnionych politycznie Niemczech uzyskanie odpowiedniego dyplomu nie stanowiło problemu, a tamtejsi władcy chętnie je wydawali za odpowiednią gratyfikacją. Nie był to jednak zbyt popularny proceder w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdyż tytuł od niemieckiego książątka raczej nie dodawał splendoru. Sytuacja zmieniła się po upadku Rzeczypospolitej, gdy władze w Wiedniu rozpoczęły niemal hurtowe wydawanie arystokratycznych dyplomów ziemianom z Galicji. Była to całkiem rozsądna polityka z punktu widzenia interesów Wiednia. Zaspokajano miłość własną nowych poddanych, a przy okazji zadbano o zyski dla skarbu, gdyż opłaty były bardzo wysokie. Jednocześnie zapewniono sobie lojalność nowych arystokratów, W przypadku bowiem przyłączenia się ich do ruchu niepodległościowego, cesarz zawsze mógł cofnąć reskrypt, co oznaczałoby katastrofę towarzyską danej rodziny. W efekcie na prawie 250 polskich rodzin posiadających tytuł hrabiowski, ponad 100 otrzymało go właśnie z Wiednia. Podobnie układały się proporcje wśród rodów baronowskich. Na niespełna 100 rodzin około 40 otrzymało tytuł od cesarza Austrii. Inna sprawa, że przedstawiciele dawnej polskiej magnaterii nie traktowali zbyt poważnie tych tytułów. Nie bez powodu właśnie wtedy pojawiło się określenie austriacki hrabia, jako synonim człowieka, który solidnie zapłacił za zaliczenie go w szeregi arystokracji. Oczywiście nie oznaczało to, że w Wiedniu każdy mógł się starać o odpowiedni dyplom. Należało bowiem udowodnić szlachectwo i wykazać, że w rodzinie byli kasztelanowie, senatorowie lub wojewodowie. Gdy takowych zabrakło, koszty znacznie wzrastały, gdyż tytuł można było otrzymać także za łapówkę. Wydaje się, że podobnie było z rodziną Fredrów, ponieważ wśród przodków komediopisarza brakuje jednak wyższych dostojników dawnej Rzeczypospolitej. Wprawdzie powoływano się na pochodzenie od żyjącego w XVII wieku Andrzeja Maksymiliana, senatora i wojewody, ale reprezentował on linię rodu, która wygasła w kolejnym pokoleniu. Nie zmienia to jednak faktu, że w 1822 roku Jacek Fredro, ojciec komediopisarza, uzyskał wreszcie dla rodziny upragniony tytuł hrabiowski.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.